Chciałbym dzisiaj dzielić się słowem na temat prawdy, że prawda nas wyzwala. Także jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy mogli sobie zerkać. W Ewangelii Jana zacznę takim wersetem podstawowym, który będzie się przewijał przez kazanie. To jest Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 32. Chrystus powiedział tak: i poznacie prawdę, a prawda wolnymi was uczyni. Poznacie prawdę, a prawda wolnymi was uczyni. I słówka, które są w tym krótkim zdaniu użyte, mają kilka znaczeń. I poznacie można też tłumaczyć dowiecie się. Dowiecie się na temat prawdy, albo przekonacie się, czym jest prawda. Można też tłumaczyć uznacie. A, no właśnie, nie tylko chodzi o poznanie prawdy, ale o uznanie w sercu. Bo każdy z nas czyta albo słyszy o różnych rzeczach, wie, że to jest prawda, ale nie zgadza się z nią, no nie? Więc albo też postanowicie, staniecie dosłownie w prawdzie. A słowo prawda też ma kilka znaczeń. Znaczy szczerość również, że staniecie albo uznacie, albo staniecie się szczerzy, prawdomówni, prawdziwi i rzeczywiści, że staniecie w rzeczywistości, w faktach, że na tym to polega. Poznacie prawdę, to znaczy uznacie albo będziecie pełni prawdy i szczerości. A wolnymi was uczyni, też można tłumaczyć wyzwoli, oswobodzi, jak z więzienia. Także kilka tych słówek ma kilka znaczeń. W Nowym Testamencie, kiedy czytamy Nowy Testament, są trzy podstawowe prawdy. Trzy prawdy. Pierwsza prawda, która jest w życiu człowieka, to jest prawda, którą jest Jezus Chrystus. Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Więc kiedy czytasz wersety, gdzie jest użyte słowo prawda, no to jest mowa też o Jezusie. Jezus jest prawdą. Pamiętacie rozmowę jego z Piłatem? Piłat mówi: a co to jest prawda? Jezus mówi: prawda to ja. Ja się narodziłem po to, żeby dać świadectwo prawdzie. Więc każdy, kto odrzuca Jezusa w życiu, albo nie zna Jezusa, to już ma problem z prawdą. Ale jest druga prawda. Druga prawda, o której myślę, że każdy z was o tym wie, że to jest prawda, to jest Pismo Święte, prawda? Taką, zobaczcie, takie ładne. Pismo Święte to jest prawda również. Tu jest zawarta prawda. I trzecia prawda, o której dzisiaj chciałbym przede wszystkim w tym kazaniu mówić, to jest prawda o samym sobie. I z tym mamy poważny problem. Prawda o samym sobie, że stajesz w prawdzie o samym sobie. W modlitwie, kiedy rozmawiasz z Bogiem i kiedy rozmawiasz z drugim człowiekiem. I z tym, nawet jako ludzie wierzący, mamy bardzo poważny problem. Każdy z nas. Że mamy tendencję do tego, żeby nie stawać w prawdzie o samym sobie. I w relacji z Bogiem, i w relacji z drugim człowiekiem. W Ewangelii Jana, więc ten 8 werset, 32 werset, można też tłumaczyć: poznacie, przekonacie się albo uznacie Jezusa, a Jezus wolnymi was uczyni. Dokładnie to Jezus powiedział w Ewangelii Jana 8:36. Jeśli zatem Syn wolnymi was uczyni, będziecie naprawdę wolni. Więc jeśli ktoś czuje, że jest zniewolony przez coś, na przykład przez kawę, albo przez czekoladki i szarlotkę. Ale to też jest u niektórych możliwe, bo używka może być równa. Alkohol, narkotyki, papierosy, kawa, cukier, różne rzeczy. Jeśli ktoś w ogóle stwierdzi, że jest w czymś uzależniony i męczy się od dawna ze sobą, albo ktoś z jego rodziny, to Chrystus mówi prostą rzecz. Ja mogę uczynić cię wolnym. I tylko ja. W tym znaczeniu, że człowiek, który przychodzi do Chrystusa, który jest prawdą, on może wziąć twoje uzależnienie i ci uczynić wolnym. Ale ty musisz przyjść i go o to poprosić. Musisz klęknąć pod krzyżem i powiedzieć: Panie, nie daję rady dalej tak żyć, uczyń mnie wolnym od samego siebie. John Maxwell, taki gościu, który bardzo znany, który pisze książki szkoleniowe dla pastorów i biznesmenów, powiedział tak: nie panuję nad swoim życiem. Ja, John Maxwell, nie panuję nad swoim życiem, dopóki Bóg nie przejmie nad nim kontroli. I to jest prawda dla każdego z nas. Nikt z was nie jest w stanie w pełni nauczyć się kontroli nad własnym życiem, dopóki w pełni Jezus Chrystus nie przejmie kontroli nad tym życiem. Ale żeby Jezus w pełni przejął kontrolę nad naszym życiem, to musimy mu to życie oddać. I z tym mamy problem jako biali ludzie. Bo my wiemy, że jak On wejdzie w nasze życie i my mu oddamy pełną kontrolę, to my wiemy w głębi serca, że On jest szalony. I On przebuduje twoje życie do góry nogami i powie, jak moje, to robię, co chcę, no nie? Jakbyś komuś oddał pole, to on sobie zasadzi tam, co będzie chciał. Nie będzie sadził drzewek, czy uprawiał tak, jak ty chcesz. I tak jest dokładnie z Chrystusem. Kiedy ktoś oddaje mu życie, to on zrobi z tym życiem, co będzie chciał. Ale uwolni cię. Uwolni cię od tego, co sprawia, że cię zniewala. Jana 8,32 mówi, poznacie, dowiecie się, co jest prawdą. I tutaj już mówię o Piśmie Świętym. I prawda, Pismo Święte, wolnymi uczyni was. I to też jest głęboka prawda. Że kiedy czytasz Pismo Święte, to Pismo Święte mówi, że jest jak miecz, który oddziela twojego ducha, prawdziwego człowieka, od twojej duszy, od twojego intelektu, woli i uczuć. Że wchodzi bardzo głęboko Pismo Święte w twoje życie i zaczynasz naprawdę rozumieć, że żyjesz w kłamstwie i okłamujesz samego siebie. Że to pismo powie ci, jaki Bóg naprawdę jest i co w tym Bogu masz. Bo większość ludzi wierzących nie wie, jaki Bóg jest. Wiele osób się boi Boga i wiele osób nie wie, co w Bogu ma, z czego może korzystać. Pismo Święte uwolni ci od kłamstwa. Powie ci prawdę o tobie i o Bogu i o tym, jak masz żyć. Mówi o tym świetnie drugi list Piotra. 1,3 mówi coś takiego. Przecież boska moc Jego podarowała nam wszystko, co dotyczy życia i pobożności, pozwalając nam poznać tego, czyli Jezusa. Słuchajcie, to jest niesamowity werset. Ten werset mówi o tym, że boska moc, czyli moc Boga Ojca, podarowała nam. Ja to rozumiem podarować, że to już jest moje. Ktoś przychodzi na moje urodziny i ma dla mnie prezent, to od tej pory to jest mój prezent. Mogę powiedzieć, od kogo dostałem, ale to już jest moje. Mogę z tym zrobić, co chcę, prawda? Więc jeśli moc boska podarowała nam wszystko, wszystko do czego? Żebyś wiedział dotyczące twojego życia, tutaj, teraz, na ziemi. Bo tam to już jesteśmy bezpieczni, tam już nie ma chorób, problemów, ale tu jest bardzo trudno żyć, na tej ziemi, w Giżycku. I Bóg nam wszystko podarował, co dotyczy się twojego życia i pobożności. Żebyś wzrastał, chodził do kościoła, żebyś poznawał jeszcze bardziej Jezusa Chrystusa. No, słowo wszystko znaczy, że możemy być w pełni radośni i odczuwać Bożą obecność w naszym życiu. I wszystko w naszym życiu może się układać, jeśli naprawdę w to uwierzymy, czyli zaufamy i zaczniemy z tego korzystać. I z tym mamy problem, bo nasz mózg, nasz umysł białego człowieka z tym walczy, że to jest nierozsądne takie myślenie, dziecinne, utopijne. Ale to jest Słowo Boże. Kiedy Bóg, ktoś to tak wyraził, pewien pastor, kiedy Bóg mierzy albo prześwietla człowieka, a Bóg nieustannie to robi z każdym z was, że Bóg cię prześwietla jak rentgen i wie o tobie wszystko. Wie o tobie więcej niż ty wiesz o sobie. Więc kiedy Bóg prześwietla człowieka, przykłada miarę Pisma Świętego do jego serca, a nie do jego głowy. Kiedy przychodzi Bóg i prześwietla twoje życie, to co ty myślisz, to kim ty jesteś, to przykłada taką miarę albo taką linijkę i mierzy cię. Na ile ty naprawdę jesteś wierzący, czy ufający, czy żyjący z Nim. I bierze Pismo Święte i przykłada to do twojego serca, a nie do twojej głowy. Nie interesuje go, co ty z Biblii wiesz. Ile wersetów się nauczyłeś na pamięć. To tak jakby ktoś wszystko wiedział o tym, jak jest zbudowany silnik w samochodzie. Albo w samolocie. Tylko nigdy nie latał i nie jeździł. My możemy się wiele rzeczy zrozumieć głową z Biblii. Ale ktoś kiedyś cię zapyta, a jak to działa, to co rozumiesz? Nie wiem, bo nigdy nie wprowadziłem w życie. I bardzo wielu duchownych, pastorów i teologów właśnie tak funkcjonuje. Oni potrafią bardzo dobrze wytłumaczyć Biblię. A kiedy ich zapytasz, a jak to działa w twoim życiu? A co to ma wspólnego? Ja ci tylko wytłumaczyłem, o co tu chodzi, ale... Jeśli ci odpowiada ktoś, że co to ma wspólnego, to znaczy, że w jego życiu to nie działa, bo on tego nie zastosował. Boga nie interesuje, ile wiesz. Boga interesuje to, jak to działa w twoim życiu. Przyłoży miarę Pisma Świętego do twojego serca, bo on wie, że w Piśmie Świętym jest zawarte życie. Jezus powiedział, słowa, które do was wypowiedziałem, są życiem, prawda? Tu jest zawarte życie, tylko że trzeba to zastosować. Jak idziesz do lekarza i lekarz twierdza chorobę i wypisuje ci receptę, to lekarstwo ma cię uzdrowić z tej choroby, prawda? Ale samo posiadanie recepty albo nawet wykupienie lekarstwa i postawienie na półkę nie czyni nikogo zdrowym. Nawet jeśli dokładnie przestudiujesz ulotkę i wiesz wszystko o tym lekarstwie, to możesz umrzeć na tą chorobę, jeśli nie zastosujesz tego lekarstwa. Dokładnie tak samo jest z Chrystusem. Można bardzo dobrze znać Pismo, można je regularnie czytać, można chodzić do kościoła i w ogóle tego nie stosować w swoim życiu. I wtedy dalej jesteś chory, poważnie. I trzecia ta prawda, o której chciałbym dzisiaj się skupić i wrócę do Ewangelii Jana 8:32 i poznacie dosłownie, postawicie siebie w prawdzie. Bogu też chodzi o to, żebyśmy stanęli w prawdzie, żebyśmy byli szczerzy, prawdomówni i stanęli w rzeczywistych faktach na swój temat. I ta szczerość, prawdomówność, kiedy stajemy w faktach na nasz własny temat przed Bogiem, przed drugim człowiekiem, uwalnia nas, wyzwala nas, oswobadza nas. Kiedy człowiek zaczyna otwierać swoje serce i mówić szczerze, jak jest, to o tym również mówi ten werset. Że kiedy staniesz w prawdzie o samym sobie, przed człowiekiem i przed Bogiem, to jest uwalniające. To sprawi, że będziesz wolnym człowiekiem. I o tym chciałbym przede wszystkim się dzisiaj w kazaniu skupić i wam powiedzieć, o co chodzi mi. Kiedy stajesz w prawdzie o samym sobie przed Bogiem, stajesz w takim szczerym bólu, mówisz, bardzo często ludzie włączają w to emocje, kiedy się modlą, płyną im łzy, niektórzy faceci zaczynają krzyczeć do Boga, bo ja jestem taki. Kiedy naprawdę szczerze w bólu powiesz Bogu, w oparciu o rzeczywiste fakty, nie ściemniasz przed Bogiem, przyznajesz się dosłownie przed Bogiem, jak było naprawdę w twoim życiu i jak jest teraz i co jest w twoim sercu. Wtedy przychodzi Bóg. I tylko wtedy przychodzi Bóg. Bóg nie rozmawia z aktorami. Nie rozmawia z ludźmi, którzy nakładają maskę, którzy mają zawsze usprawiedliwienie na każdy grzech i oczekują zrozumienia. Bóg nie akceptuje grzechu, nie akceptuje poważnych problemów. On chce, żebyśmy zdarli maskę, powiedzieli, jak naprawdę jest. On chce rozmawiać z prawdziwym człowiekiem, z twoim sercem, a nie z twoją głową. Kiedy nazywasz rzeczy po imieniu, wyznajesz grzech, brak zaufania do Jezusa, dopiero wtedy możesz doświadczyć wolności. Wtedy jest nadzieja na wolność. Wtedy naprawdę może przyjść Chrystus i z tobą rozmawiać. Ale kiedy Chrystus widzi, że my nie rozmawiamy z Nim szczerze, do bólu, nie mówimy, jacy naprawdę jesteśmy, On z nami nie będzie rozmawiał. Ale kiedy staniesz w prawdzie o samym sobie, wtedy uświadomisz sobie, jak naprawdę jest źle z tobą. Jak naprawdę jesteś chory duchowo. Jak naprawdę jesteś grzeszny. Jak daleko jesteś od Boga. Bo prawda sprawia, że naprawdę widzisz, w którym jesteś miejscu. Bo każdy z nas ma tendencję do okłamywania siebie samego. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Faceci mają z tym największy problem. Kiedy dochodzi właśnie do spraw rozwodowych, to facet się dowiaduje na końcu. Jest tak mocno zdziwiony. O co jej chodzi, no nie? Czasami facet narozrabia i wtedy wszystko jest jasne. Stawanie w prawdzie o samym sobie ma na celu doprowadzić ciebie do źródła twojego problemu, do grzechu, a nie jedynie, aby walczyć ze skutkami grzechu. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Wiele lat temu to zrozumiałem i cały czas odkładałem to w czasie, żeby powiedzieć kazanie na ten temat. Wiecie, że polskie rzeki, no jest duża poprawa, ale na przykład rzeka Wisła nadal jest mocno zanieczyszczona. Jeśli ktoś by walczył z naprawą czystości rzeki Wisły u ujścia do Bałtyku, to jest walka z wiatrakami, prawda? Trzeba pójść do źródła, skąd wyciekają ścieki, prawda? Trzeba tam rozwiązać problem, a nie postawić super oczyszczalnię na środku Wisły przed Gdańskiem, która będzie czyścić wodę, bo zależy nam, żeby czysta woda wpływała do Bałtyku. A cała rzeka na długości jest brudna. I wielu ludzi wierzących tak próbuje rozwiązywać problemy w swoim życiu. Podam przykład, trzy przykłady. Alkoholik. Kiedy ktoś jest alkoholikiem i dochodzi do takiego momentu, że już ma dosyć, to nie może walczyć z alkoholem. W sensie, że on będzie unikał wszystkich sklepów, będzie walczył i będzie walczył z tym, żeby w Polsce alkoholu nie produkowali. To jest walka z wiatrakami. Ten człowiek musi zadać sobie inne zupełnie pytanie. Dlaczego ja piję? Co jest źródłem tego, że ja uciekam w alkohol? Bo sam alkohol nie jest jego problemem. Tylko coś jest w jego sercu, co powoduje, że on sięga po alkohol. Dlaczego ja... On nie może Boga ciągle pytać, Boże, jak tu pić tak kontrolowanie, żeby nie bić żony i żeby nie stracić pracy? To nie są tego typu pytania. A wiecie, że wielu alkoholików dalej chciałoby pić tylko kontrolowanie? Ci ludzie w ogóle nie chcą oddać swojego serca, czyli nie chcą pójść do źródła. Czyli nie chcą sobie zadać pytanie, co sprawia, że ja muszę pić? Co jest przyczyną? Co jest źródłem mojego problemu? I może być tak, że on musi się cofnąć bardzo daleko, aż do dzieciństwa. Że coś w nim się stało. Piotrek, taki były mafiozo, który siedział ponad 20 lat w więzieniu, torturował, mordował i tak dalej. Jak z nim rozmawiałem, powiedział, że kiedy miałem 8 lat, moja mama i mój tato byli takimi alkoholikami, że non-stop mnie bili, rzucali o ściany i torturowali. I kiedy miałem 8 lat, zamknąłem drzwi swojego pokoju, siadłem na łóżku i powiedziałem sobie na głos w ten sposób. Nikt na tym świecie mnie nie kocha i nikt na tym świecie nigdy mnie nie będzie kochał, więc miłość to jest kłamstwo. Kiedy do jego celi, na wybiegu, na takim spaceraku podszedł człowiek wierzący i powiedział, Jezus ciebie kocha, to Piotr mówi, że go dopadłem, a to jest taki wielki facet, on dalej wygląda jak mafia. I mówi, że z całej siły go tak bił, żeby jeśli by strażnicy nie nadbiegli, bym go zabił na tym miejscu, gdzie spacerowaliśmy. Ale mówi, że przez cały miesiąc non-stop słyszał głos, który w jego głowie mówił, Jezus ciebie kocha. I tak się nawrócił. Zobaczcie, ale źródłem było coś, co się stało w dzieciństwie. Rozumiecie? On stał się bandytą, bo się wyrzekł miłości. I tak samo alkoholik musi wrócić do źródła. Co spowodowało, że zacząłem pić? Co jest przyczyną? Osoba, która nie może na przykład przebaczyć, musi odpowiedzieć sobie na pytanie, ale o co chodzi? Dlaczego ja tak nienawidzę tę osobę? Przecież ja też innych ranię i też inni mi nie przebaczają. O co mi tak naprawdę chodzi, że ja ciągle żyję w tym nieprzebaczeniu? Osoba, która się ciągle boi i nie podejmuje żadnych decyzji życiowych i tylko okoliczności, czyli samo życie tą osobą miota jak falę i powoduje, że ta osoba, życie za nią podejmuje decyzję, musi zadać sobie pytanie, co jest źródłem moich lęków? Dlaczego boję się podejmować decyzje? Bo sam lęk nie jest problemem. I wiecie, że wielu ludzi wierzących wychodzi do przodu i mówią tak, Kościele kochany, módlcie się, bo ja taki lękliwy jestem. Módlcie się, żeby Bóg usunął lęk. Ale jest przyczyna lęku. To nie lęk jest problemem. Tylko jest źródło lęku. Że może chodzi o to, że ta osoba boi się, że jak ludzie ocenią, jak będzie podejmowała decyzję. Obawiam się podejmować decyzję, mam złe motywacje. Żeby twój problem albo twój grzech się rozwiązał, to musisz znaleźć źródło. Skąd wycieka ten ściek? Dostarcie do źródła twojego grzechu powoduje, że dopiero wtedy w pełni rozumiesz, o co tobie chodzi i jak masz się modlić. Ty jak masz się modlić, albo jak ma się Kościół o ciebie modlić. To jest brutalna prawda o tobie. I wiecie, że jak człowiek, i wiele razy tak robiłem, że siadałem przed Bogiem i mówiłem, Boże, jak byłem w szkole w Cieszynie, miałem taki problem. Że czasami wpadałem w takie nerwy, że szedłem do kaplicy, siadałem przed Bogiem i mówiłem coś takiego, Boże, powiedz mi, o co mi chodzi, bo ja sam nie wiem, o co mi chodzi. Boże, ja siebie nie znam. Ty znasz mnie całkowicie i wiesz o mnie wszystko. Siadałem przed Bogiem, mówiłem, dlaczego ta osoba mnie tak denerwuje? Dlaczego reaguje na to takim wielkim strachem? Dlaczego ból mam ciągle w żołądku i obawiam się czegoś, czego nie mogę nazwać? Powiedz mi, czego ja się boję? O co mi chodzi? Wiecie, że wtedy dopiero przychodził Bóg i zaczął mi mówić, o co mi chodzi? To było dla mnie odkrywcze. Prowadził mnie do źródła problemu, tego, co jest naprawdę głęboko w sercu. I wiecie, że kiedy siądziesz przed Bogiem i zaczynasz szukać źródła w sobie, a nie, że wszyscy są źli, moja rodzina jest zła, moi sąsiedzi są źli, wszyscy pracownicy, wszyscy są przeciwko mnie. Jak człowiek wpada w taką paranoję, że wszyscy go prześladują, wszyscy są przeciwko niemu, nigdy nie doświadczy wolności. Bo szuka źródła problemu na zewnątrz, a problem jest w nas. I kiedy siadamy przed Bogiem, pytamy się, jakie jest źródło mojego problemu, to wiecie, że możecie odkryć, że jesteście tchórzami. A w Apokalipsie jest powiedziane, że tchórze nie odziedziczą Królestwa Bożego. Możecie odkryć, że jesteście złośliwi, że Duch Święty może wam powiedzieć, jesteś złośliwy, lubisz jak złośliwe rzeczy komuś robić, że myślisz, Duch Święty może ci pokazać, że źródłem twojego problemu jest to, że ciągle myślisz o sobie, żeby tobie było tylko miło, że na nikim ci naprawdę nie zależy, tylko okłamujesz siebie, że kochasz ludzi. Słuchajcie, Duch Święty, kiedy przychodzi i który mieszka w nas tak naprawdę i od środka nam pokazuje, on chce nas uwolnić od samego siebie. Tylko, że my boimy się prawdy o sobie, bo ona może być wstrząsająca, bo wcale nie jesteśmy tacy wspaniali. Ale jeśli, pamiętacie, w liście do Rzymian apostoł Paweł napisał taki werset, robię to, czym się brzydzę. Nie chcę tego robić i dalej to robię. To był facet, którego Bóg użył do założenia masy kościołów. On przyniósł chrześcijaństwo do Europy. To jest facet, który naprawdę kochał ludzi i nie chciał, żeby ludzie szli do piekła. A mimo to pisze, robię to, czym się brzydzę. Brzydzę się swoim postępowaniem. Nie chcę się tak zachowywać. No przecież nie chodziło mu o postępowanie wobec koni i krów. Tylko postępowanie wobec kogo? Wobec Boga i ludzi. Nawet Paweł to napisał. Wiecie, największym problemem jest, kiedy ciągle okłamujesz siebie, że jesteś wspaniały czy wspaniała, to wszyscy naokoło mają problem. I człowiek często ucieka od ludzi, ale problem jest w tobie i idzie z tobą. To jest taki obcy, który w tobie mieszka. I wolność zaczyna się w momencie, kiedy siądziesz przed Bogiem i powiesz, Boże, co jest źródłem? Co jest źródłem? Coś, co towarzyszy mi może od dzieciństwa nawet. Coś, co powoduje, że to mnie ukształtowało. Coś, co ja nie chcę tobie oddać w pełni. Wimber. Słucham takiego gościa, który już nie żyje ze Stanów, od którego powstał w ogóle potężny kościół na świecie. Facet był muzykiem, kiedy się nawrócił. I był w Warszawie i głosił to, co teraz powiem, opowiadał taką śmieszną rzecz, że kiedy się nawróciłem i byłem już trochę wierzący, zacząłem innym mówić o Jezusie, grać w uwielbieniu, kiedy opowiadałem jakieś świadectwo, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, o uzdrowieniu, czy o tym, że komuś mówiłem o Jezusie, nawróciło się masę ludzi, to mówi, odkryłem, że zawsze, kiedy opowiadam, to wyolbrzymiam. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że tak wyolbrzymiam, że to nie jest prawda, co ja mówię. Więc zrobiło mi się tak głupio, kiedy Duch Święty mi to pokazał. Mówi, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że będę pastorem. Bo mówi Wimber, to jest typowe dla pastorów, to jest ich cecha. Że kiedy zapytasz pastora, ile osób się nawróciło? O, to był tłum! Miałem takiego kolegę w seminarium. Pytałem go, słuchaj, ile osób u was na ewangelizacji się nawróciło w tamtym tygodniu? On mówi, tyle ludzi wyszło, że nie mogłem policzyć. Pojechałem do jego zboru, zapytałem starszego zboru, on mówi, dwie osoby się nawróciły. I ten kolega mój z seminarium tak często to robił, że wiecie, że już nikt mu nie ufał. I Wimber mówi, to jest typowe dla pastorów. Że było tysiące uzdrowień, tysiące się nawróciło i tak dalej. Takie wyolbrzymianie. To jest typowe też dla wędkarzy, no nie? Jak złowił Suma 10 lat temu, Sum był taki. Ale przez 10 lat to już ma 2 metry. To był największy Sum w ogóle nad Soliną w Bieszczadach. Ale to może dotyczyć każdego z nas, że mamy tendencję do wyolbrzymiania. I Wimber mówi coś takiego, kiedy to sobie uświadomiłem, przyszedłem do Boga, zacząłem się modlić i mówię tak, Boże, uwolnij mnie od tego problemu, bo ja nie chcę ludzi wprowadzać w błąd. I usłyszał głos. I mówi, że sam Bóg Ojciec ze mną rozmawiał, bo powiedział do mnie Bóg tak, mój syn na krzyżu nie umarł za problemy. Mój syn na krzyżu umarł tylko za grzech. Więc jeśli chcesz, żebym cię od tego uwolnił, to nazwij to po imieniu. I Wimber mówi, że spuścił głowę, mówi, ojcze, uwolnij mnie od grzechu. Ja okłamuję ludzi. Ja mówię nieprawdę do ludzi. Ja chcę się pokazać. Ja chcę pokazać, jaki jestem fajny w ewangelizacji, albo w uzdrowieniach, albo w innych rzeczach. To jest kłamstwo. Uwolnij mnie. I mówi, że od razu przyszła wolność. Bo mówi, nazwałem tą rzecz po imieniu. To było kłamstwo, to był grzech. To nie był problem, bo ojciec do niego powiedział, mój syn na krzyżu nie umarł za żadne problemy, tylko za grzechy. No i oczywiście też za choroby jest powiedziane. Kiedy ktoś jest gotów, pewien pastor powiedział, kiedy ktoś jest gotów odkryć swój grzech, kiedy jesteś gotowy, gotowa odkryć swój grzech, stanąć przed Bogiem, powiedzieć całą prawdę do bólu, Bóg jest gotów przykryć ten grzech. Ale tylko wtedy. Kiedy ktoś powie prawdę o sobie, to Bóg jest gotów wtedy przyjść i cię podnieść i rozwiązać twój problem. Ale Bóg nie rozwiąże twojego problemu, jeśli będziesz ciągle ściemniał. I to, co nas trzyma w niewoli grzechu i braku rozwiązań trwałych w życiu, to jest strach. Co inni powiedzą o nas? Opinia innych wierzących. To, co najmocniej trzyma w niewoli ludzi wierzących, to jest strach. Co będzie, jak ja powiem prawdę o sobie? Strach. To jest taka klatka, w której diabeł nas trzyma przez wiele lat. Opinia innych wierzących to jest najwyższy sąd. Wiecie, że to jest najwyższy sąd i nie ma wyższego? Bóg jest nawet niżej? Opinia, co o mnie powiedzą inni wierzący, jeśli ja powiem prawdę o sobie, to jest najwyższy sąd. Bardzo często tacy ludzie wierzący mówią, o Boga to ja się nie boję. Wiem, że jest dobry, że On mnie rozumie, On mi wybaczy, ale inni wierzący, jeśli ja otworzę serce przed nimi, to ja tego nie przeżyję. Oni po prostu mnie osądzą. Wolę ukrywać prawdę o samym sobie, wolę cierpieć i być w niewoli, niż usłyszeć kpiny ze strony wierzących ludzi. Strach. Strach powoduje, że to jest taka niewola, klatka, w której diabeł cię trzyma. Opinia innych ludzi na twój temat. To jest taka ciągła udręka u wielu ludzi wierzących, którzy trwają w poważnych problemach miesiącami i latami i mogliby być wolni przez Chrystusa, przez Pismo i prawdę o sobie, stać się wolni zupełnie, ale opinia innych wierzących ich trzyma. Strach. Niektórzy wierzący mają tak jak ja. Może kogoś to zrani i powie, że to jest niestosowne, co ja teraz powiem, ale ja mam w głębokim poważaniu to, co sobie inni o mnie myślą. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, co o mnie myśli Jezus. Po pierwsze, Jezus. Bardziej mnie interesuje zdanie Jezusa na mój temat niż wszystkich wierzących i całego miasta Giżycka. Po drugie, dla mnie o wiele ważniejszą rzeczą na drugim miejscu jest Pismo Święte. Dla mnie ważne jest, Pismo traktuję jako lustro. Kiedy czytam i zobaczę, że to jest na mój temat, mówię, tak Boże, z tym mam problem. To jest grzech, tak żyję właśnie. Chcę się przyglądać w Piśmie Świętym. Ważną rzeczą biorę pod uwagę zdanie lokalnego kościoła. Kościoła, w którym jestem pastorem, czyli rodziny. Biorę pod uwagę zdanie rodziny. bo to jest moja najbliższa rodzina, wy jesteście rodziną. Ale to, co myślą o mnie ludzie z zewnątrz albo z innych kościołów, to jest mało istotne. Ale wielu ludzi wierzących nie ma tak jak ja. Wielu ludzi wierzących ma tak, jak pisze Jan w pierwszym liście Jana 4,18. Ten werset mówi coś bardzo wstrząsającego. Strach nie jest w miłości. Jeśli ktoś z was żyje w strachu, w lęku, to w twoim sercu, tam w środku, w duchu twoim, prawdziwego człowieka, nie może przybywać jednocześnie strach i miłość. Jedno wyklucza drugie. Tak jak ogień i woda. Jeśli zalejesz pomieszczenie wodą, to nie rozpalisz tam ogniska. Jedno wyklucza drugie. Wypycha. Jeśli teren jest podmokły i rozpalisz dużo ognisk, to woda też wyparuje. Strach nie jest w miłości, ale doskonała miłość na zewnątrz wyrzuca strach. Kiedy Boża miłość wpływa do twojego serca, do twojego ducha, to wyrzuca strach na zewnątrz, że przestajesz się bać, bo jesteś w doskonałej Bożej miłości w Jego ramionach. Bo strach udrękę ma. Tak jest dosłownie w greckim tam napisane. 1 Jana 4,18. Bo kiedy człowiek ma w sercu strach, to człowiek ma udrękę. No cała medycyna to stwierdza, psychologia i psychiatria. To jest właśnie depresja. Choroba psychiczna tak się zaczyna. Że zaczyna się od lęku i od strachu, od nieustannego strachu. Że człowiek w ogóle nie chce wstawać z łóżka, nic nie chce ze sobą robić, bo ciągle ma strach. Strach udrękę ma. Zaś bojący się nie stał się pełny w miłości. I to jest o nas, o wierzących. Że jeśli człowiek jest wierzący, ufający w Chrystusa, czytający Pismo Święte i chodzący do kościoła na nabożeństwa i nadal ma strach w sercu, to nie jest pełny w miłości. I to słowo pełny w języku greckim ma kilka znaczeń. Nie jest uskuteczniony, że miłość w nim nie działa skutecznie. Nieurzeczywistniony, że miłość rzeczywiście nie przebywa w jego sercu. Też można tłumaczyć niewypełniony i nie doszedł do doskonałości, nie dojrzał jak owoc, tylko jest cały czas zielony. Na drzewie takie jabłko nie da się zjeść, jest kwaśne. Miłość Boża ma w nas dojrzeć, że my kochamy w pełni siebie, innych ludzi, Kościół, że mamy wstręt do wszelkiej obłudy w sobie i stoimy w prawdzie. Ale zobaczcie, strach powoduje, że jesteś w pułapce. I to daje niesamowitą udrękę i strach w twoim sercu powoduje, że nie możesz dojrzeć. Nie możesz stać się w pełni Boży. John Maxwell powiedział coś takiego, twoje nastawienie do opinii ludzkiej albo do opinii Chrystusowej może być albo twoim najlepszym przyjacielem, albo twoim najgorszym wrogiem. Kiedy człowiek wierzący kieruje się tym, co Biblia o tobie mówi i co Jezus mówi, to jest jak trampolina do tego, żebyś się rozwijał. Ale kiedy człowiek wierzący zaczyna liczyć się przede wszystkim z tym, co inni o mnie powiedzą, to jest twój największy wróg. To jest, wchodzisz w pułapkę strachu, opinii. Strach, aby się nie dowiedzieli prawdy o mnie, mówi sobie człowiek wierzący. Jaki jestem naprawdę, jaka jestem, jakie mam problemy. Tylko żeby Kościół nie dowiedział się, jaki ja jestem, ludzie wierzący, bo mnie pożrą. Słuchajcie, jak to napisałem, to po prostu to brzmi jak sekta, no nie? A wiecie, że większość ludzi wierzących, których znam i wiem, że w tym kościele są też takie osoby, wiecie, że większość ludzi wierzących w Polsce tak właśnie myśli o kościele? Że kiedy ktoś z was popadnie w jakiś grzech albo w jakieś problemy, to pierwsza myśl, która przychodzi do takiego człowieka, tylko żeby mój kościół się o tym nie dowiedział, bo mnie zeżrą, jak się dowiedzą prawdy. Nie jest tak? Jest tak. Człowiek wolny, człowiek wierzący, który jest wolny w sercu od opinii ludzkiej, wiecie, po czym można go poznać? Człowiek wolny w sercu od opinii ludzkiej, nie liczący się z tym, co inny o tobie powie, Taki człowiek przyjdzie do kościoła, stanie przed kościołem i powie tak: słuchajcie, jest bardzo źle ze mną i chcę, żebyście znali prawdę, bo w Biblii jest napisane, że prawda mnie wyzwoli i Chrystus mnie może wyzwolić. I wierzę w moc modlitwy i powiem wam, mam taki, taki problem. Ja regularnie po pracy się, na przykład ktoś staje i mówi, upijam. Wszyscy w szoku. Taki porządny brat. Albo ktoś mówi, jestem uzależniony od pornografii. Albo wstaje kobieta i mówi, mam męża i dzieci i kocham ich i mam romans. I nie daję rady już. Kiedy ktoś staje przed kościołem, bo ma gdzieś, co sobie inni pomyślą, tylko mówi, Jezu, wierzę w moc Twoją i wierzę w moc modlitwy Kościoła, a nie w moc opinii, to wiecie, że wtedy przychodzi wolność. Potem można człowieka poznać wolnego. Ale człowiek zniewolony, żyjący w pułapce strachu opinii ludzkiej, mówi sobie w sercu tak, aby Kościół nie dowiedział się, aby Kościół się dowiedział na końcu, że piję, że się rozwodzę, że mam problemy w pracy. Po tym można poznać człowieka wierzącego, który żyje w strachu opinii ludzkiej i chce, żeby ludzie wierzący, których on nazywa rodziną, na końcu się dowiedzieli. Kiedy on już straci tę pracę, bo coś tam narozrabiał, kiedy on już się rozwiedzie, kiedy już całe miasto wie, to on wtedy będzie zadowolony, kiedy Kościół się dowie na końcu. Słuchajcie, większość ludzi, których spotykałem w Polsce, wiele zborów, kościołów, właśnie tak funkcjonuje. To jest pułapka strachu. Strach przed człowiekiem jest jak klatka, której możesz tylko wtedy wyjść na wolność, jeśli staniesz w prawdzie o sobie samym. Siedzisz w klatce strachu i możesz z niej wyjść w każdej chwili, ale musiał być w szczerości z Bogiem porozmawiać o sobie. O tym, kim jesteś, jaki jesteś, jakie są twoje problemy. Musiałbyś naprawdę stanąć w szczerości o samym sobie, oprzeć się o Pismo Święte, które jest prawdą, i o Chrystusa. I wtedy człowiek jest wolny. Wtedy człowiek naprawdę jest wolny. Ewangelia Jana 3,21 mówi dosłownie tak. Zaś czyniący prawdę przychodzi do światła. Jeśli ktoś powie prawdę, to lgnie do Chrystusa i prosi Kościół, żeby Chrystus go uwolnił od samego siebie, czyli do światła. To Jezus jest światłością. Aby stały się widoczne jego czyny, że w Bogu są zdziałane. Człowiek, kiedy tonie w problemach, musi zdecydować. Albo zginę, albo chce się ratować. I ratunek jest tylko w prawdzie. W Chrystusie, w Kościele, w staniu w prawdzie o samym sobie. Wtedy jest ratunek. Wiecie, że Dawid tak zdecydował jako król? Zgwałcił kobietę, zaszła w ciążę i zabił jej męża. I kiedy przyszedł do niego prorok i powiedział mu najpierw historię, wciągnął go w taką, można powiedzieć, trochę pułapkę, bo Dawid powiedział, ten człowiek, który tak zrobił, jest winien śmierci. A prorok mówi, ty, królu, jesteś tym człowiekiem. Zgwałciłeś kobietę, zaszła w ciążę i zabiłeś jej męża. I wiecie, co wtedy król mógł zrobić? Powiedzieć do Giermka, zetnij mu łeb. To jest tylko prorok, a mówi do samego króla Izraela. Ale król stanął w prawdzie i powiedział, tak, ja to zrobiłem. I prorok powiedział, i Bóg ci daruje, bo stanąłeś w prawdzie. Zobaczcie, tylko prawda wyzwala i dalej był królem. My byśmy już go nie uznawali za króla Polski. Za pastora tym bardziej, prawda? Słuchajcie, my byśmy go skreślili. I dzisiaj taki kościół jest w Polsce, że dzisiaj, kiedy pastor zgrzeszy, to większość pastorów mówi, koniec, śmierć, rozstrzelać. Ale ten król to zrobił. Wreszcie my jesteśmy tylko grzesznikami. Każdy z nas może się wywalić. Nikt z nas nie jest lepszy. I nikt, siedząc w ławce, jak ktoś by tu stanął i stanął w prawdzie, nie ma prawa go osądzić. Bo wtedy Jezus zdejmuje z kogoś rękę i jutro się wywalisz dokładnie w tym samym grzechu. Albo za tydzień. Ale my żyjemy w pułapce strachu. Co inni o nas wierzący powiedzą? Dlatego, kiedy naprawdę poważne grzechy mamy, albo jakieś rzeczy, których nie dajemy sobie z nimi rady od miesięcy czy od lat, w życiu nie powiemy tego Kościołowi, bo żyjemy w strachu opinii ludzkiej. Ale osoba mówiąca prawdę o sobie przychodzi do światła, do Jezusa, aby to pokazać, kim naprawdę jest. I wtedy Jezus może cię uwolnić. Jezus da ci wolność od samego siebie. Ewangelia Jana 17:17 mówi, Jezus modli się do Ojca i mówi tak, Ojcze, uświęć ich w prawdzie. Uświęcenie to jest stanięcie w prawdzie. Uświęcenie to znaczy oczyszczenie. Uświęcenie oznacza wypalenie w ogniu. Jezus się modli tak do Ojca. Ojcze, uświęć mój Kościół, który mi dałeś. Ale uświęcenie zaczyna się od tego, że każda pojedyncza osoba w Kościele musi stanąć w prawdzie o samym sobie. Słowo Twe, mówi dalej, prawdą jest. Jan 18:37, znowu wypowiedź Jezusa. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Każdy, kto jest z prawdy. Amela, Twoja modlitwa została wypełniona. Świeci słonko. Zobaczcie, każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. Prawda to jest prawda też o samym sobie. Wtedy dopiero możesz słyszeć głos Jezusa. Kiedy mówisz o sobie prawdę, Bogu i drugiemu człowiekowi, wiecie, że lepiej zaczynasz słyszeć głos Ducha Świętego Jezusa Chrystusa? Wtedy już nie trzeba szkolenia, jak słuchać Boga, bo Bóg widzi, że ty stajesz w prawdzie Pisma Świętego, w prawdzie o sobie. Pewien człowiek powiedział to tak, to nie jest moje, ja tego nie wymyśliłem, bardzo głęboka myśl. Najwyższym celem zaufania do Jezusa, najwyższy poziom wiary, czyli zaufania do Jezusa. Czy ktoś na tym miejscu chciałby mieć najwyższy poziom wiary do Jezusa, zaufania? Myślę, że każdy z nas. Najwyższym celem zaufania do Jezusa nie jest zmiana moich złych okoliczności życia. Wielu ludzi wierzących chciałoby mieć tak głęboką wiarę i zaufanie do Jezusa, żeby rozwiązywać wszystkie choroby i wszystkie problemy w swoim życiu. Wiecie, co jest najwyższym poziomem? Zmiana mnie samego. Wiele razy mówiłem i wołałem przed laty, Boże, zabierz te problemy z mojego życia. Jezu, kiedy przyjdziesz i mnie w końcu uratujesz? I nic, żadnej odpowiedzi. Po latach zrozumiałem, że Bogu chodziło o to, żeby zmienić mnie samego. I zmieniał mnie wtedy i strasznie bolało. Czułem po prostu, jakby brał taką siekierę i tak ociosywał mnie z tej kory, z tego wszystkiego, co uważał, że jest niepotrzebne. Najwyższym celem, najwyższym poziomem wiary w Chrystusa nie jest zmiana twoich okoliczności życiowych, czyli tego garnka, w którym Bóg cię gotuje, oczyszcza cię, oddziela złoto od popiołu do ołowiu. Ale najwyższym celem zaufania do Jezusa jest zmiana mnie samego. I albo w to wejdziesz, albo będziesz się strasznie męczył sam ze sobą. Osoby żyjące w strachu, opinii ludzkiej, nie mówiące prawdy o sobie, nie stające w prawdzie, w szczerości o samym sobie przed Bogiem, przed ludźmi, to jest klatka zniewolenia. I ta klatka zniewolenia u niektórych trwa całymi latami. I bardzo często takim osobom wysiada psychika. Osoba, która siedzi w takiej klatce strachu o tym, co inni powiedzą, i ta osoba nie mówi prawdy o sobie, w końcu wysiada tej osobie psychika, czyli dusza. Psychicznie wariuje ta osoba. Dlaczego się tak dzieje? Bo ta osoba sobie w sercu mówi tak, bo ileż można czekać na boską interwencję w moim życiu? Modlę się, modlę, a pomoc od Boga nie nadchodzi. I powiem ci to teraz, brutalną prawdę, i nie nadejdzie. Dlaczego nie nadejdzie? Bo pomoc od Boga, kto żyje w strachu, w klatce i ma udrękę od wielu lat, pomoc od Boga przychodzi na pewnych warunkach. Że stawiasz strach przed człowiekiem niżej, czyli niżej traktujesz to, co inni o tobie powiedzą, niż to, co Bóg o tobie mówi. Co Bóg o tobie myśli. Jeśli chcesz być wolny od strachu, od samego siebie, od tej udręki, która trwa wiele lat, to musisz stanąć w prawdzie o samym sobie przed Bogiem. I w oparciu o prawdę o samym sobie, wtedy możesz Boga poprosić o pomoc. Kiedy nie ściemniasz przed Bogiem i przed Kościołem, kiedy się obnażysz, staniesz zupełnie duchowo nagi, wtedy przychodzi wolność. Ale bardzo wiele osób, które siedzi w takim strachu, w pułapce od wielu lat, modli się i mówi: Boże, pomóż mi. A Bóg będzie mówił do ciebie cichutko: powiedz prawdę o sobie. Powiedz mi prawdę o sobie i powiedz innym. I poproś ich o modlitwę, a ja sprawię, że będziesz innym człowiekiem. Tak jest. Kiedy usługiwałem w pewnym kościele i mówiłem na temat pewnej sekty, z którą walczyłem, kościół lokalny, moja siostra w tym była, moi znajomi, mówiłem wiele rzeczy ze swojego życia i mówiłem o swoich błędach i o swoich wadach. I pamiętam, jak jadłem obiad i pastor, u którego to robiłem, siedział i mówił tak: dam ci radę życiową. Jako pastor nigdy nie mów o swoich błędach. Pastor nie ma błędów. To jest największe kłamstwo. To jest kłamstwo diabelskie. Wtedy przez jego usta diabeł do mnie mówił. Nie posłuchałem go i zawsze w kazaniach mówiłem o sobie jako o grzeszniku, bo ja też jestem grzesznikiem. I mocniej do ludzi przemawia Słowo Boże, kiedy powiesz o swoich błędach, kiedy się obnażysz, kiedy powiesz prawdę o sobie. Kiedy powiesz, że miałeś złe motywacje, że nie miałeś miłości do kogoś, kiedy się o niego modliłeś. Kiedy staniesz w prawdzie, to Bóg ci daruje i lepiej słyszysz Jego głos. To prawda wezwala, a nie fałszywy wizerunek, który kreujemy przed innymi ludźmi, żeby nas tak widzieli, no nie? To takie bycie celebrytą, aktorem. Pierwszy list Piotra 2,16 mówi tak: postępujcie jak wolni, a nie jak posługujący się wolnością jako zasłoną zła, raczej właśnie jako niewolnicy Boga. Jeszcze raz, to jest ciekawy, bardzo głęboki werset, że mamy postępować jak wolni. Wolni od czego? Od samych siebie, od opinii ludzkiej. Piotr mówi: stańcie w wolności. Przestańcie się przejmować tym, co inni o was powiedzą. Zastanów się, co Bóg o tobie mówi i myśli teraz. Stań się wolny, a nie jak posługujący się wolnością jako zasłoną zła. Że ktoś robi źle, ale mówi: a jestem wolny. Kreuje, przykłada taką maskę pobożności i my go znamy jako osobę zupełną wolną, nie ma żadnych nałogów, problemów, a Bóg mówi: to jest nieprawda, ta osoba tylko gra. Udaje ktoś wolną osobę, że nie ma żadnego zniewolenia w jego życiu, ale w sercu ma zło. Pierwszy list Piotra 1,22 mówi: mając swe dusze, a duszę to przypominam, intelekt, to co kim jesteś, co myślisz w głowie, jako biały człowiek, mając swe dusze, czyli intelekt, to są twoje uczucia, co ty teraz czujesz, gniew, zdenerwowanie czy miłość i wola, chęć podejmowania decyzji. Mając swe dusze oczyszczone albo obmyte przez posłuszeństwo prawdzie. Prawdzie o samym sobie. Zobaczcie, oczyszcza się twój intelekt, twoje uczucia i twoje decyzje są dobre w momencie, kiedy stajesz, jesteś dosłownie posłuszny prawdzie. Prawdzie Pisma, prawdzie Chrystusa i prawdzie o samym sobie. Dopiero wtedy, i dalej jest powiedziane, ze względu na szczerą miłość braterską. Zobaczcie, miłość prawdziwa, braterska w kościele w Giżycku może się pojawić wtedy, kiedy człowiek staje w prawdzie. Też o samym sobie. Wtedy człowiek nie jest taki szybki w osądzaniu innych. Bo jeśli ktoś ciebie denerwuje w czymś, to mówisz sobie: a ja też zawalam. Rozumiecie? To tak to działa. Człowiek, kiedy staje w prawdzie o samym sobie, to zanim coś do kogoś mu zwróci uwagę, to najpierw się zastanowi, czy ja dotrzymuję słowa, czy ja jestem punktualny, czy mi się wszystko udaje. I jeśli nawet otworzy usta i mu zwróci uwagę, to będzie naprawdę dbał o to, jak dobiera słowa. I to będzie w takiej miłości. Zresztą miłość braterska pojawia się wtedy, kiedy jesteś posłuszny prawdzie. Z serca jedni drugi gorąco miłujcie. Wtedy to jest możliwe. Dlatego Jan pisze: poznacie prawdę, prawda wolnymi was uczyni. O tym jest to kazanie. Kazanie mówi o tym, że jeśli ciągle kogoś grasz, nie masz odwagi powiedzieć o swoich wadach do Boga, do człowieka drugiego i powiedzieć: taki jestem, módl się o mnie, nie doświadczysz wolności. bo ciągle oszukujesz, siebie oszukujesz i innych. Jesteś kimś innym. Ale człowiek, kiedy staje w prawdzie o samym sobie, to dobrze wtedy zaczyna słyszeć głos Ducha Świętego. Bóg uwielbia ludzi, którzy mówią prawdę. Mówią o swoich wpadkach, głupotach, grzechach. Wtedy naprawdę też jesteś doświadczasz wolności w relacjach z innymi ludźmi. Nikt cię już wtedy tak mocno nie denerwuje, nie przeszkadza. I tak bardzo się już nie dziwisz, że ktoś coś może zrobić w Kościele. Bo kiedyś ktoś powiedział, Kościół to są najgorsi ludzie z tego miasta. To są ludzie, którzy uznali się winnymi przed Chrystusem. Najlepsi ludzie mieszkają tam. Oni nie potrzebują Kościoła. Nie potrzebują Boga Biblii. Oni mówią, a co ja złego robię? Ja nie muszę przychodzić do Kościoła. Kościół to jest zbieranie najgorszego elementu. To są ludzie, którzy stają w prawdzie o samym sobie. I mówią, Boże, zmień mnie. Tamci ludzie są super. Także zachęcam was przez to słowo. Nie musicie tego od razu dzisiaj wszystkim powiedzieć prawdę o sobie, bo już nikt nic nie wypije. Kawy i herbaty będzie każdy tylko tak trzymał. Naprawdę tak jesteś. Ale zachęcam, żeby zacząć to praktykować. Mówić prawdę o sobie. I nie nazywać grzechów problemami. Po prostu powiedzieć. Wiesz, bo mi się czasami załącza złośliwość. Bo ja taka złośliwa jestem czasami. Brzydzę się tym. Pomóż się o to, żeby Bóg mnie od tego uwolnił. A ktoś inny może powiedzieć, bo ja jestem zazdrosny, wiesz. Jak komuś się udaje w życiu, to tak mi jest przykro, tak, że jemu się udaje. To jest prawda. A nie jakieś ściemnianie. Ktoś przychodzi i mówi, zdałem prawo jazdy, albo wygrałem w totolotka i ktoś... No tak, super. A w sercu? Jakby serce mówiło na głos, to byśmy przerażeni tym. Jakby Bóg taki cud raz zrobił na nabożeństwie. I byśmy wszyscy słyszeli to, co każdy z nas myśli. Ja nie wiem, czy na drugą niedzielę byśmy się spotkali. Bóg chce właśnie, żeby nasze serce mówiło prawdę. Nie nasza głowa. Nie nasz umysł, który oszukuje, który okłamuje samego siebie. Ale wiecie, że najbardziej nieszczęśliwi my jesteśmy, kiedy ty sam siebie oszukujesz? Kiedy siadasz, pijesz kawę w domu i mówisz, jest dobrze. Wszystko się wali. Jesteś nieszczęśliwa, czy nieszczęśliwy w sercu, ale siedzisz, pijesz kawę i mówisz, jest dobrze. Wcale nie jest dobrze. Pamiętam, jechałem kiedyś pociągiem i głosiłem pewnej dziewczynie, studentce, która prowadziła bardzo rozwiązłe życie seksualne. Słuchajcie, ona powiedziała mi wszystkie szczegóły ze swojego życia. Byłem w szoku. Jak ktoś tak może rozmawiać w pociągu? Byliśmy we dwójkę tylko. Ona tak się chwaliła, jak prowadzi życie seksualne. A ja jej mówię o Jezusie. Wiecie, co ona zrobiła na koniec? Zadała mi jedno pytanie. Ale czy... Bo powiedziałem, żeby mi mówiła po imieniu. Ale czy ty jesteś szczęśliwy z tym Jezusem, o którym mi dzisiaj opowiadałeś? Słuchajcie, miałem bardzo wtedy zły czas. Nie byłem szczęśliwy. Naprawdę, byłem zdruzgotany, nie miałem finansów chyba. Miałem kłopoty jakieś finansowe. Byłem chyba chory. Słuchajcie, źle było. I on siedzi naprzeciwko mnie dziewczyna, która jest zadowolona ze swojego rozwiązłego życia, opowiada z iloma facetami nie sypia, opowiada wszystkie szczegóły, a ja jej głoszę Jezusa. I ona mi na koniec zadaje proste pytanie. Znaczy, ty jesteś szczęśliwy z tym Jezusem, o którym mi dzisiaj opowiadałeś? I powiedziałem jej prawdę. Nie. Mam zły czas. Powiedziałem, nie miałem odwagi przed Bogiem jej okłamać. Powiedziałem jej, to co ci powiedziałem jest prawdą. Jezus taki jest. I doświadczałem tego wiele razy, ale dzisiaj mam zły czas z Bogiem. Nie okłamujmy innych. Ale najgorsze jest to, kiedy okłamujesz samego siebie. Bo ci psychika wysiądzie. Zwariujesz po prostu zwyczajnie. I będziesz modlił się i mówił, Boże, pomóż mi. Odpowiedź jest jedna. Bóg powie, stań w prawdzie. Wtedy mogę ci pomóc. Wtedy wszystko ci w psychice się poukłada. Ale człowiek, który ciągle gra, kłamie, sam siebie najbardziej niszczy. Jest wrogiem samego siebie. Ale Bóg chce ci pomóc. Poznacie prawdę. Dosłownie można też to tłumaczyć. Staniecie w prawdzie I prawda wolnymi was uczyni. Prawda samym sobie.